ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
To 8 odcinek ShuffleCast i witamy Państwa w niezmienionym składzie, czyli Sławek Agata.
Cześć i czołem.
Bartek Rogacewicz.
Dzień dobry, witam.
No i ja, Damian Pracz. A dzisiaj będzie troszeczkę bardziej gamingowo. Oczywiście pojawi się kącik lotniczy. No i oczywiście będzie też o trochę o smartfonach, bo jak żeby inaczej.
No zgadza się. No to dajesz, Damian, od ciebie zaczynamy. Czekaj, to ja pierwsze opowiem coś, co nie?
To ty pierwsze opowiedz. Dobra, rozpocznij kącik gamingowy, rozpocznij.
Tak, wiesz co, to taki casual gaming bardziej, bo ja chcę powiedzieć o tym, że Good Old Games w końcu doczekało się, serwis stworzony przez Polaków, doczekał się w końcu polskiej wersji. I teraz wprawdzie gry są jeszcze w promocji, tam można Strongholda wyhaczyć za 0 zł. Coś jeszcze trzeba się przestawić na język polski, bo mi inaczej nie chciało się klepnąć, jak miałem w języku, w języku angielskim, natomiast generalnie udało mi się dodać to do biblioteki. Natomiast fajnie, że w końcu ten serwis doczekał się tego, że jest w języku polskim i powiem wam jeszcze jedną fajniejszą rzecz. Ja uważam, że to jest serwis dużo lepszy niż Steam. Steama nie lubię, jak nie musiałbym, to bym z niego nie korzystał, a czasami po prostu nie ma wyjścia. Natomiast w Good Old Games można kupić stare gry, przypominam dla tych, co nie wiedzą, do tego, nie wiem, są savey zapisywane w chmurze i są heroesi w pełnym pakiecie, więc czego chcieć więcej? W ogóle jest tam dużo gier, które ja jako stara kobyła po prostu grałem kiedyś i teraz mogę sobie
pograć. Stary ogier.
O właśnie, ale wiecie o co chodzi, bo kiedyś jak się chciało odpalić grę, która była oldschoolowa, jakaś tam stara z poprzednich Windowsów i nie działało to w trybie żadnej tam zgodności innych dupereli, to trzeba było brać DOSBoxa, nie wiem czy ktoś z was używał czegoś takiego, DOSBox?
No nie.
No właśnie, ja używałem takiego specjalnego emulatora, który pozwalał na odpalanie starych gier i dopiero za pomocą tego cuda mogłem na przykład odpalić sobie gierkę, czekajcie, zobaczę czy DOSBox jeszcze działa. X86 Emulator with DOS. Tak, chodziło o to, żeby chodziły gry, które chodziły natywnie pod DOSem. A wiecie w ogóle, co to jest DOS?
No to krót wiem.
No, a ty wiesz, Barty?
DOS to chyba taki trochę jak BIOS, tylko jeszcze niżej.
Nie, no to jest system operacyjny. To jest tak naprawdę tekstowy system operacyjny, na którego Windows na początku był tylko nakładką graficzną. Windows chyba jeszcze do poziomu 95, ale drodzy słuchacze, mogę się tu pomylić. Zresztą mam w ogóle tu w domu Windowsa 95 na płycie. To był system po prostu operacyjny, z którego można było uruchamiać ten... Ba, ja na informatyce uczyłem się jeszcze DOSa. Więc wiecie, więc... Takie cuda.
To były czasy, nie to co teraz, ta zblazowana młodzież.
To, tak, ta dzisiejsza młodzież to gówno wie. Gówno wie o tym, co to jest DOS, jak się operowało, nie wiem, tekstem w ogóle na komputerze i w ogóle i takie rzeczy. Wy to dzisiaj nic nie wiecie. Bo wy nawet nie wiecie, do czego służył numer 020, 21, 22.
Wiemy wiecie, do czego, bo już jak do nim mówisz, to wiem, że chodziło o połączenie z internetem.
Dokładnie, 35 groszy za 3 minuty połączenia z internetem, matko boska, co to był za kosmos. No nic, tak czy owak, wracając do tematu, Good Old Games dzisiaj ruszyło po polsku, dzisiaj albo wczoraj, ruszyło po polsku, Stronghold jest za free, niestety drodzy słuchacze, już tego nie wyhaczycie, ale pewnie wiecie z innych serwisów i tak dalej, więc że można było. Tak czy owak, jeżeli możecie kupić grę na Good Old Games, to tam polecam. Tyle ode mnie. A Wiedźmin też jest zresztą tam. I Alex. No i Alex jest też.
No jest, też jest.
I Gothic. Właśnie. Więc także tak. A i czekajcie, chciałem podziękować, muszę zaraz sprawdzić komu, bo tak będzie to bezczelne trochę, jak nie powiem komu, bo dostałem protip, że Civil 3 był za darmo. Ojej, zaraz sprawdzę i przeproszę wtedy tą osobę, jak ten... Kogoś z Twittera, ktoś mi podesłał, że jest taka opcja, żeby Cywilizację 3 wyhaczyć za totalnego free. No ale nic, no tyle ode mnie na razie. Damian?
No to lecimy teraz ja, jak wszyscy dobrze wiedzą, uwielbiam Gothica. Jestem wielkim fanem Gothica, grałem w sporą część modyfikacji.
A czekaj, Damian Duży mi podesłał, dzięki wielkie o Cywilizacji 3 za darmo na Humble Bumble. Proszę cię bardzo.
No, jestem wielkim fanem Gothica, grałem z zamką na wylot. I od pewnego czasu, w zasadzie 2015 roku, jest tworzona taka modyfikacja przez Polaków, ale też jakby nie tylko. Nazywa się Gothic 2 Dzieje Collins. I co jest ciekawe, to będzie pierwsza modyfikacja, która będzie zawierała w pełni profesjonalny polski dubbing. Czyli skończą się jakieś dogrywanie dziwne z jakichś randomowych mikrofonów ludzi, którzy tworzyli tę modyfikację, tylko to jest jakby modyfikacja, którą zajmują się ludzie, którzy mają jakby swoje studio, mają takich pełnoprawnych aktorów dubbingowych i cała akcja tego Gothica Dzieje Koinis będzie działała się przed 10 lat przed Gothiciem jedynką, pierwszą częścią. I teraz co mnie bardzo urzekło w tym całym projekcie studia Soulfire, to fakt, że wszyscy tam pracują jakby za darmo. To wszyscy robią to z pasji do Gothica i z pasji do tej gry po prostu.
Pojebani.
Ja wiem.
Co on powiedział?
Co? No, mów. Aha.
Robią to wszystko z pasji, to jest mega fajne i generalnie to tak długo trwa, bo do 2015 roku tak naprawdę, kiedy wzięli się to na poważnie, że muszą dostosowywać czas do tych aktorów dubbingowych. I co jest jeszcze ciekawe, ci aktorzy dubbingowi, którzy brali udział w Gothicu 1 i 2, którzy podkładali głos pod swoje postaci, udało się zwerbować przynajmniej w zdecydowanej większości tych samych aktorów do Dziejów Koinis. I będzie to w zasadzie, oczywiście będzie nieoficjalna aktualizacja, ale oni są w stałym kontakcie z Piranha Bytes, czyli jakby z producentem Gothica. Więc de facto to będzie jakby modyfikacja, taka nie wiem, modyfikacja, dodatek nieoficjalny, ale zrobiony można powiedzieć tak jak pełnoprawny dodatek oficjalny przez pełnoprawne studio. I to jest moim zdaniem mega fajne i to pokazuje tylko, że jednak grafika nie jest wszystkim w grach, tylko liczy się po prostu grywalność i klimat.
No tak zwane...
Ja wiem, że Gothica można kochać albo go nienawidzić. Znam takie osoby, które go nie cierpią. Znam osoby, które go uwielbiają, tak jak ja. Ale dla mnie to jest coś fajnego. To w pewnym momencie, wiesz, będzie po takich... No ja w Gothica pierwszy raz przeszedłem, jak miałem około 10 lat, 2005 rok. I moim zdaniem to będzie taki powrót, wiesz, taki do korzeni, do całej serii, nie? I znowu będę mógł się zaadoptować z grą. Znowu coś nowego
zaadaptować.
Odkryję, bo... Zaadaptować. Znowu coś nowego odkryję, wiesz, bo obecne te dwie części, jedynka, dwójka, Noc Kruka, no to znam jak własną kieszeń już, więc to tak po prostu gram do przyjemności, bo gram, nie? No. I na to czekam po prostu. Zobaczymy, kiedy projekt będzie sfinalizowany. Oczywiście ten dodatek, modyfikacja będzie do pobrania za darmo ze strony tego studia Soulfire i ze strony Dziejów Koinis. No i tyle. Zostało jeszcze chłopakom ze studia do dogrania jakichś 50 kwestii aktorskich z aktorami dubbingowymi i tyle.
A ty wiesz, że Gothic jest dostępny na Good Old Games?
No, oczywiście, że tak, za 9 no. zł. No 10 9, zł, przepraszam.
Tak, 10 jest jedynka, za dyszkę jest trójka i za
dyszka jest dwójka z Nocą Kruka.
Tak, jest.
Faktycznie. Wiem, bo kupiłem tam jakiś, nie wiem, pół roku temu może, bo gdzieś swoją płytę zgubiłem, jeszcze jakby Windows XP.
No ale to jest właśnie fajne, że tutaj działa to wszystko tak a propos jakby bez płyty już, wiesz, instalki i tak dalej, to jest akurat spoko. Jak
no,
teraz,
jest spoko.
Teraz patrzę na to, że musiałbym jeszcze, w ogóle teraz byłem ostatnio w jakimś kiosku, czy w sensie na jakiejś stacji benzynowej i patrzę, słuchajcie, jest cały czas komputer świat gry, nie komputer świat gry, tylko komputer świat, jest też CD Action i chyba PC Format jeszcze coś widziałem, że wychodzi, albo już przestaje. No tak czy owak, patrzyłem na komputer świat i tam w środku płyta. I na okładce jest takie 17 jakby pudełek, tak zawsze jakaś mania do pudełek, że trzeba pokazywać pudełka i pokazać 17 czy tam 19 pełnych wersji programów w wartości tryliardów złotych. Zawsze mnie to urzekało, jak bardzo wszyscy dają się nabrać na takie jakieś magiczne wydania pudełkowe, jakby to w jakimś MediaMarkt miało stać na półkach, jak
znaczy,
programy antywirusowe.
Ja lubię swoje gry, które cenię, swoje tytuły, które cenię, typu wiem, Wiedźmin, Battlefield 3 i 4, właśnie, nie wiem, tam Gothic, Need for Speed Underground, ten pierwszy Most Wanted, Far Cry 3, 1 i 2.
Nie trzymasz sobie pudełka. No,
nie, ale pudełka z grami też mam na półce. W pokoju. To ja to docelowo, jak tak powiem, będę na 100% na swoim, to docelowo mam zrobić taką półkę sławy z najlepszymi grami, jakie grałem i mam sobie to poświęcić tak na monitorem, bym chciał.
No ja też mam, wiesz, ja mam Heroesy, mam King's Bounty i tak dalej w wersjach pudełkowych, ale co z tego, skoro i tak mam, wolę mieć, wiesz, instalki też mam, a tamte faktycznie sobie służą tylko do tego, żeby sobie stały. Tak zwane łapacze kurzu. Przecież do...
No tak, ale
ba, ja nie mam w komputerze napędu nawet, więc wiesz.
Ja jaki trochę PC Master Race, taki gamer, no to jednak jednak lubię to, no, tylko że ostatnio te moje granie to jest takie, że bardziej wolę tytuły retro niż te nowe tytuły, wiesz?
No tak, no bo to jest jak z filmami, najbardziej lubimy filmy, które już znamy, ale do filmów łatwiej podejść.
Znaczy, to nie jest tak jak z filmami, głupoty gadasz, to jest po prostu tak, że te nowe gry są spaczone przez DLC, przez to, że trzeba do wszystkiego dopłacać, albo przez to, że czas grania, czyli samo story jest napisane w taki sposób, że trwa na przykład tylko 15 godzin.
Często nie ma po prostu określonych typów tytułów. No stary, no kiedyś strategii było dużo, a teraz na przykład strategii czy ekonomicznych gier jest mało, bo to się tak dobrze nie sprzedaje, tak? Z menedżerów piłkarskich został jeden i to jest cudownie tak zwany Excel na ten, kto wie jaki tytuł, wie, nawet nie będę mówił. Ze strategii to zostało może 3x6 z cywilem na czele, więc wiesz, więc szczególnie z turówek, no to też jest malutko, więc to też wynika z tego, tak? Z tajkunów, no to powstał jeden dobry, czyli City Sky Lines. Więc wiecie, więc to też jest kwestia ograniczenia rynku. Teraz wszystko to akcje, strzelanki, jakieś tego typu
i
rzeczy.
Assassin's Creed.
I survival horrory i Assassin's Creed. Tak.
No a propos tego nowego Assassin's Creed Origins, co ma teraz wyjść, to słyszę całkiem dobre opinie, jak z tego zresztą w internecie i wyglądam tam jakichś youtuberów. Ludzie sobie chwalą, że jest naprawdę dobrze zoptymalizowany i takie ogólnie wydaje się być naprawdę spoko. Jedno z lepszych chyba Assassinów się zapowiada od powstania całej serii. A jeszcze chciałem też na chwilę wrócić do tej formy płacenia za granie, bo ma wychodzić Battlefront 2, zapowiadał się naprawdę spoko i tak dalej, ale powiem wam, że jaja wyszły po tym, jak dowiedziałem się, że będą tam takie jakieś punkty w grach, w tej grze, tak jakby waluta w tej grze, którą będzie można zdobywać oczywiście grając i na mapach, tak, na trybie online, coś takiego. I tutaj najgłupsze jest to, że nieważne, czy będziesz jakby pierwszy, czy ostatni, czy pośrodku na tej mapie, tak zawsze dostaniesz stałą liczbę punktów za granie. Nieważne, czy się starasz, czy po prostu jesteś większy czasu AFK, czy coś takiego, to i tak dostaniesz tyle samo punktów. I te punkty potem możesz wymieniać na jakieś tam dodatkowe, nie wiem, pakiety zbrojeniowe, czy jakieś inne dziwne ulepszenia do postaci. I teraz uwaga, EA wpadło na pomysł, żeby także te punkty, które możesz zdobyć grając, dostawać za hajs. Taki prawdziwy hajs opłacany. I jakby wychodzi coś takiego, że wyszedł taki model z tej gry, taki pay to play. To będzie trochę bez sensu moim zdaniem, bo znowu już zaczyna się dzielenie...
Czemu pay to play? To nie jest pay to play,
nie,
tylko jest
tak,
pay to win.
Ale zauważ, gracz, który gra normalnie, po miesiącu grania będzie miał dużo mniej, będzie dużo słabszy niż gracz, który sobie zdecyduje, wydam sobie 500 w takiej grze, nie?
No to jest pay to win, moim zdaniem.
No to może być coś... No okej, racja, pay to win, masz rację, tam pomyliłem kwestię. No ale moim zdaniem
jest troszkę słabe. Dlaczego się tak czepiam? W sensie, żeby nie było jakiejś tam niejasności, dlaczego się tak czepiam? Czepiam się dlatego, bo po prostu wiem, jak było kiedyś, na przykład jak w Team Fortress wszedł bardzo mocno ten model freemium i się nagle po prostu zaczęło naprawdę takie pay to win na maksa, bo ludzie po prostu mieli jakieś chore w ogóle przedmioty z dupy, które zabijały cię w ogóle w jakiś dziwny sposób i o tym też mówię. Już nie mówiąc o tym, że Steam tak bardzo śpieszył się z tym, żeby dodawać nowe przedmioty do gry, że one w ogóle były niezoptymalizowane, stare, i było tyle bugów związanych z tymi przedmiotami, że o Boże drogi.
No moim zdaniem to zabija grę, takie rozwiązanie, więc to jest słabe i tyle.
No ja powiem tylko tyle, że muszę się muszę się zgodzić lub nie zgodzić, ponieważ nie ma ten, ponieważ absolutnie nie jestem na tym etapie, żeby, wiecie, ja wolę stare gry, gdzie nie trzeba było za coś ekstra płacić.
Dziedziczyły się umiejętności tylko, nie? I to, co znalazłeś w grze. No dobra, a idąc dalej, miałem okazję pograć sobie w grę Elex, którą część się zachwyca, część nienawidzi. Jest to najnowsza gra twórców Gothica. I powiem wam, że nie liczyłem na wiele tak naprawdę, bo po Ryzenie, w którym się magę zawiodłem, to oczekiwania miałem takie sobie. I moim zdaniem ta gra jest... nie podeszła mi po prostu. Może nie to, że jest słaba, ale po prostu mi nie podeszła. I klimatycznie, i jakby tak mechanicznie, i rozgrywkowo nie mój klimat. Mam przegranych do tej pory około 12 godzin. Myślę, że na tym zakończę swoją przygodę, bo jakoś, nie wiem, nie mam ochoty bardziej wchodzić w ten świat. Nie przemawia to do mnie. Na szczęście tej gry nie kupiłem. Udostępnił mi ją kolega swoje konto, po prostu właśnie swoją drogą na Gogu. I żebym mógł sobie ściągnąć i ograć grę, bo i tak go teraz nie ma przez ten tydzień, bo tam jest w pracy na wyjeździe. I powiem wam, i chciałbym powiedzieć o takich moich wrażeniach z tej gry, bo mam wrażenie, że Piranha Bytes od czasów Gothica niewiele posunęła się w kwestii mechaniki, bo generalnie sama walka jest dalej toporna jak nie wiem co i animacje strasznie leżą. Pomijam grafikę, która jest rodem z 2010 roku jak dla mnie, ale tutaj dla mnie grafika to jest jakby jedna z tych późniejszych rzeczy, które mają przełożenie na ocenę gry jako pozytywną. Tudzież no cały klimat tej produkcji mi trochę też nie leży, bo z jednej strony mamy jakieś miecze, nie wiem, tarcze, łuki i tym podobne, a z drugiej strony mamy latające pojazdy, jakieś, nie wiem, karabiny, blastery, przetacaki odrzutowe i tak dalej. W ogóle nie czaję tego połączenia, w ogóle jakoś tak nie da mi się kupy do nie trzyma, nie? Nie wiem, bo po prostu nie kupuję tego klimatu. I swoją drogą w tej nowej produkcji Piranha Bytes strasznie widać nawiązania do Gothica. Podobnie zaczyna się cała... Znaczy ja swoją siłą rzeczy będę nawiązał do Gothica, no... Trudno.
Wszystko ale strasznie... musi się z Gothiciem kojarzyć.
Nie, ale wiesz, no ale widać te powiązania, bo tak, mamy podobną sytuację jak rozpoczęciu Gothica 1, że zostajemy... No w podobnych okolicznościach lądujemy na początku gry. Mamy... Podobne poprowadzone niektóre dialogi, mamy niektóre odpowiedzi tych wszystkich NPC-ków poprowadzone, jak w Gothicu, tak? Mamy niektóre, nie wiem, różne znajdźki nazywają się bardzo podobnie lub nawet tak samo. To jest takie, nie wiem, dziwne trochę, no ale moim zdaniem powinni zrobić coś bardziej oryginalnego i przede wszystkim ogarnąć te koszmarnie słabe animacje oraz model walki, który jest po prostu straszny. No i też tak samo strasznie nieintuicyjny jest model zarządzania postacią, tam gdzie macie swoje rzeczy w ekwipunku, jak i swoje zdolności i tak dalej. No strasznie to wszystko jest tak topornie zrobione, że masakra, no. Po 2017 roku spodziewałem się dużo, dużo, dużo więcej, naprawdę. I mam wrażenie, że sama trudność tej gry też polega na tym, że przez to, że tak ciężko się, tak topornie i ciężko się walczy, przez to też ta gra jest w pewnych momentach dość trudna. Znaczy to, że trudna jest spoko, tylko nie lubię takiego sztucznego wymuszania trudności na zasadzie niedopracowania gry. No i pomijam już same problemy z optymalizacją, gdzie się zdarzają jakieś dropy klatek, przycięcia, czy jakieś wywalanie się tekstur i tym podobne, więc to moim zdaniem to jest no, słabe. No. I tyle. Mhm.
Spoko. Coś jeszcze?
Nie, to w sumie wszystko, nie ma co się daje rozwodzić.
No dobrze, to czekaj, czy coś jeszcze z gier zostało?
No chyba nie.
A, okej. Okay. To co, to może ja teraz zmienię na chwilkę tematykę. Właściwie całkowicie zmienię tematykę nawet. W zeszłym tygodniu postanowiłem pobawić się aplikacją. Wróciłem do aplikacji Mi Band Tools i przypadkiem zauważyłem, że ona jest w pełni zintegrowana. Mi Band Tools to może dla tych, co nie wiedzą, aplikacja alternatywna do zarządzania opaską Mi Band, o której nie raz, nie 10 mówiłem. Zauważyłem, że jest na nią jakaś tam moda teraz. Ja mam tego Mi Banda 2, jak sporo ludzi.
Sławek jest trendsetterem, miał ją pierwszy.
Tak, miałem ją zanim. Wszyscy inni ją mieli dokładnie i nikt nie wmawia mi, że jest inaczej. I generalnie używałem też przez jakiś czas aplikacji Sleepless Android. Takie aplikacje do bardziej zarządzania, że tak powiem, budzik na propsie. Ona miała 1 300 000 funkcji. I od niedawna dzięki Mi Band Tools można zintegrować aplikację Sleepless Android z Mi Bandem. Czyli można w końcu porządnie zarządzać snem. Tak, znaczy zarządzać. Jesus! Tak jak są aplikacje do szczoteczek do zębów. Można zarządzać tym, zarządzać myciem zębów. Ale generalnie zainstalowałem sobie cały ten komplet. No i zacząłem testować. I muszę przyznać, że robi to na mnie całkiem spore wrażenie. To połączenie. Dlatego, że aplikacja Mi Band Tools potrafi naprawdę dużo, zaskakująco dużo i przepraszam, nie Mi Band Tools, raczej Mi Band Tools potrafi dużo, ale dzięki integracji ze Sleepless Android, które umie bardzo dużo, potrafi jakoś tam inteligentnie budzić i tak dalej, możecie przestać kłaść telefon jakby na łóżku, aby on w ten sposób badał wasz sen, tak? Do tej pory Sleepless Android trzeba było położyć, kiedy mieliście naładowany telefon, kładliście, czy tam można było podłączony, położyć na łóżku i on tam sobie analizował, wiecie, na podstawie waszego ruchu, to jak tak naprawdę śpicie, jak dobrze i tak dalej. Oczywiście opaska dzięki aplikacji natywnej, nawet od Xiaomi, pozwalała na takie najważniejsze kwestie. Pozwalała na to, aby, nie wiem, zmierzyć tam sen głęboki i tak dalej. Natomiast jest to teraz dużo bardziej rozbudowane. I powiem wam szczerze, w połączeniu tworzy całkiem niezłe możliwości. Jedną z nich jest nagrywanie chrapania, polecam. Szczególnie jak ktoś ma problemy. Ja może nie jakoś tam straszne, ale coś tam się pojawia, dokładnie.
Co, nagrywasz siebie jak chrapiesz i potem sobie
odsłuchujesz do roboty? Słuchaj, ale patent. Może nawet dorzucę jakąś specjalnie ścieżkę dla kogoś.
Sample.
Co?
Zrób sample, przesamplujemy to i będzie beat.
No słuchaj, dokładnie tobie prześlę i będziesz zrobisz z tego kawałek hip-hopowy polski. w ogóle pozwala na to jeszcze, raczej co ważne, nie muszę kłaść teraz telefonu. Dla mnie najważniejsze jest to, że nie muszę kłaść teraz telefonu na poduszce. On sobie przesyła szczegółowe statystyki głębokiego snu i każdej fazy snu do właśnie aplikacji, która to wszystko analizuje. Dodatkowo pozwala wam, powiem, w beta wersji najnowszej, pozwala także na analizę pulsu, aby mierzyć, czy macie problemy z bezdechem i tak dalej. To jest takie podejście prozdrowotne, jak ktoś powie, jakby po co mi to, jestem młody i tak dalej, okej. Ale na przykład uważam, że Mi Band tak coraz bardziej się do tego przekonuje, jest fajnym prezentem dla osoby, że tak powiem, 40 na przykład, to może nie ten, ale wiecie, o co chodzi, takiej, która już jakby może mieć problemy z ten, ze zdrowiem, no tylko taka osoba musi być otwarta na nowoczesne technologie, nie wiem, matka, ojciec, dziadek, babcia, whatever, tak?
Prababcie.
No, prababcie. Ale generalnie to jest moim zdaniem bardzo spoko połączenie. Generalnie aplikacja w ogóle sama Sleep Android jest tam w wersji, jest generalnie płatna. Ja już ją dawno kupiłem, więc nie pamiętam, czy ona jest płatna tam ekstra dodatkowo, czy jest jakaś podstawowa funkcja. Wydaje mi się, że jakaś podstawowa funkcja jest za darmo. Natomiast statystyki ogólnie i te połączenia nie tylko zresztą z Mi Bandem, bo można ją też połączyć z innymi smartwatchami, jest generalnie, wydaje mi się, płatna, natomiast co najważniejsze w tym przypadku, to szczegółowość tych statystyk, budzenie inteligentne, tak? Można powiedzieć w ten sposób, możecie przestać kłaść telefon koło głowy, teraz po prostu go kładziecie normalnie, a Mi Band zamiast przesyłać tylko podstawowe dane do aplikacji, którą macie, pozwala na bardzo rozbudowane statystyki przesyłać do właśnie do apki Sleep as Android, no i ona pozwala wam tak naprawdę generalnie zarządzać sobie budzikami, tym, żebyście się wysypiali. I o ile ważna jest poduszka dobra, o ile ważna jest kołdra, to uważam, że tego typu funkcje są ekstremalnie przydatne. I zresztą uważam, że do tego smartfon jest moim zdaniem bardziej przydatny niż do takiego pustego sprawdzania Facebooka. Do takich właśnie funkcji, nie wiem, do robienia zdjęć, do badania sobie kwestii zdrowotnych, czy snu na przykład tutaj, czy do tego, żeby sprawdzić muzykę, jaka leci dookoła was za pomocą aplikacji takich jak Shazam czy SoundHound. I tak chciałem powiedzieć, jeżeli chcecie przetestować, to ja bardzo polecam. Jedno zastrzeżenie. To połączenie niestety ma tendencję do zżerania baterii w Mi Bandzie i to takiego bym powiedział dość mocnego. Dlatego, że ja w ciągu nocy tracę 5%. To jest jak na Mi Band dość dużo, bo on potrafi trzymać tam 20 dni, tak? Na takim podstawowym, jakby podstawowych ustawieniach. Natomiast tu
czyli
w tym
tracisz
przypadku...
przez noc, przepraszam, czyli tracisz przez noc tak naprawdę jeden dzień ładowania. W sensie jeden dzień działania.
Tak.
Czyli on działa o połowę krócej w efekcie.
Tak, można powiedzieć, że działa o połowę krócej, tak, bo normalnie to jest około 20 dni, czyli 20 razy 24 godziny, a tu mamy przez noc, tak jak powiedziałeś, jakby w 12 godzin tracę to, co ten. Ale mimo wszystko ja na ten moment używam cały czas tej apki, chociaż powiem wam, że nie wiem, czy zostanę, czy te dane będą mi aż tak, czy tak szczegółowe badania będą mi jakby potrzebne. Ja używam standardowego budzika i nie wiem, czy ten budzik będzie mi jakby potrzebny do tego, żeby wiecie, żeby za pomocą inteligentnego budzika powiązanego z moim snem jeszcze ekstra dodatkowo budzić się. Tym bardziej, że sam oczywiście Mi Band, nawet ta podstawowa apka ma tą funkcję, tylko że tu jedno zastrzeżenie, że jakby ona działa niezależnie od podstawowego budzika i ona na przykład nie obudzi was, tak, że najpierw włączy wam tylko Mi Banda, a później włączy dźwięk w telefonie, wiecie, o co chodzi. Tutaj na przykład taki podstawowy budzik i ten budzik inteligentny w Mi Bandzie, który po prostu wibruje na ręku, jest niezależny, jeżeli używamy dwóch apek. Natomiast tu używając tego jakby combo, możecie zrobić sobie cały workflow, że tak powiem, budzenia. Czyli na początku wibruje wam opaska, która w najlepszym momencie dla was budzi was. Jeżeli to nie zadziała, po 5 minutach na przykład stopniowo budzi was dźwięki ptaków na, nie wiem, tego jakiegoś niebie. Dźwięku relaksacyjnego. Tak, dokładnie. Albo morza, albo szum deszczu, whatever. A jeżeli to nie pomaga, to każe wam rozwiązać równanie matematyczne i włącza taki budzik, wiecie, taki albo nie, ale serio, najlepszy patent, jak są te w Sleep as Android, są funkcje budzenia, jest tryb captcha. I tam jest kilka funkcji. Można na przykład, żeby wyłączyć budzik, który na przykład wam wyje,
musicie
zeskanować kod QR z jakiegokolwiek produktu.
A jak nic nie masz, to co, biegniesz do kuchni?
Znaczy nie kod QR, przepraszam, kod kreskowy. I nie, no zawsze jakiś
jak nic nie masz, to biegniesz do sklepu.
Nie no, to kładziesz sobie przy łóżku na przykład pudełko po butach.
Dobra, ale jeżeli tak mogę się powiedzieć, to nie? Mogę się powiedzieć? Czy jeszcze chcesz coś powiedzieć?
No mów.
Moim zdaniem to... takie budziki rzeczywiście są skuteczne, ale uważam osoby, które kupują sobie takie rzeczy, czyli nie wiem, jakiś tam budzik z helikopterem na zasadzie, że nie wiem, jak ci dzwoni budzik, to helikopter wypierdziela w powietrze, stary, i nie wiem, tak. Lata po pokoju i póki cholerstwa nie złapiesz, to, że tak powiem, nie wyłączysz budzika. Uważam to troszeczkę za takie narzędzia na zasadzie... Wiesz co, jakby w momencie, jakby jeżeli nie budzi cię normalny budzik, to znaczy, że albo masz jakiś problem pod tytułem za często go wyłączasz i nie jesteś w stanie, nie wiem, się ogarnąć, żeby wstać, albo jest w ogóle jakiś, albo no jakiś w ogóle dziwny jesteś. Ja też miałem takie jakby loty, że właśnie miałem pomysły na takie budziki i tak dalej. No i z jednej strony to jest spoko, ale kurde, z drugiej strony to jest takie jakieś dziwne zezwierzęcenie. Na zasadzie muszę sobie zrobić bat, który sprawi, że wstanę. Ja ogólnie polecam mierzenie sobie snu i tak dalej i bardzo mi się podoba taka opcja, że jest opaska, która to robi i te fajne tam fale morza, nie wiem, szumy deszczu, stukanie ptaków o parapet. Bardzo spoko. Aczkolwiek w momencie, kiedy przechodzi to właśnie w te takie tryby pod tytułem musisz kuźwa coś zrobić z rana tylko dlatego, żeby ten cholerny budzik wyłączyć, to wydaje mi się, że wtedy mam jakiś taki mały problem z tym, jak wstawać rano. Się, może warto się zastanowić na przykład nad tym, żeby, nie wiem, więcej spać, lepiej spać, ale co to znaczy lepiej spać?
Wcześniej spać, tylko że pamiętaj, że nie na wszystkich to działa. Tak jednak jest, nie, że na przykład niektórzy jak śpią, wiesz, powyżej tam określonej liczby godzin, to mają problem później i się też nie wysypiają, bo jakby, znaczy nie, że się nie wysypiają, ale są tacy...
Zmuleni
niezależnie. I tutaj na przykład bardzo dobrze właśnie działa to kontrolowanie snu. To nie jest, wiesz, to nie jest żadna tutaj wielka fizyka kwantowa, tak? To jest potwierdzone, że ludzie śpią w tych swoich fazach i są określone momenty,
ale ja nie,
lepiej się
ale ja nie mówię o tym, ja mówię o takich budzikach, w stylu jakiś helikopter, wiesz, wycie czy coś. To dla mnie to jest, znaczy wycie. Jeżeli wycie, masz budzik, który jest głośny, to nie ma problemu, ale w momencie, kiedy, wiesz, zaczyna się jakiś, nie wiem, helikopter, kulka latająca po podłodze, czy różne inne dziwne
Kuba
rzeczy.
Kuba Klawitek miałby takie... na pewno drona do budzenia, tak jestem pewien.
No to już
albo
jest dla mnie takie trochę...
Dyskorolkę.
Albo elektryczną dyskorolkę.
To jest dla mnie takie trochę przegięte, no nie? W sensie uważam, że wtedy to już jest przesada i uważam,
tak,
że to
szkodzi. Tak, ale sam masz budzik, który ucieka ci po pokoju przecież. Od niedawna. No kota masz przecież.
Co ty, stary, ja zamykam drzwi na noc.
A, rozumiem, kot biedny miałczy pod drzwiami.
Nie, nawet nie miałczy, on już wie, że przegrał.
To ten, ale na przykład najlepszym budzikiem, ktoś mi kiedyś powiedział, że najlepszym budzikiem jest posiadanie psa. To jest gwarancja tego, że cię o piątej...
Myślę, że bardziej dziecka.
Nie. Dziecko to jest najlepsza gwarancja, że nie pójdziesz w ogóle spać, albo będziesz spać,
albo dwie godziny.
Tak, godzina snu, godzina nie snu. Więc wiesz, to jest coś zupełnie innego. No to chciałem ten, jeżeli macie ochotę przetestować, bo Bartek, rozumiem, już skończyłeś swój wywód, więc ja powiem tylko tyle, że tak, rozumiem cię, o co chodzi, że to już może zakrawać o przesadę, ale wydaje mi się, że tutaj, jeżeli tak ktoś używa takiej opaski, może sobie przetestować takie kombo, być może komuś to będzie pasować. Polecam też szczególnie osobom, którym ktoś powiedział, ale ty chrapiesz, albo coś tego typu, nagrać sobie samego siebie w nocy.
Znaczy,
to jest creepy
takie...
doznanie.
Czy takie budzenie hardkorowe przydaje się w innej sytuacji, na przykład jak idziesz spać, nie wiem, o drugiej w nocy i masz samolot o 5 rano, albo nie, znaczy i musisz wyjść na samolot o 5 rano.
To nie polecam, bo jakbyś miał o 5 rano samolot, to już grubo.
To już nie idź spać, no
to
ale...
To już nie idź spać, tak.
Ale nie, no ale jak jeszcze właśnie, wiesz, tak jak ja na przykład u ciebie spałem, to trochę się martwiłem, że się nie obudzę, no nie?
Ja wiem, kota ci brakowało do tego.
No właśnie.
Tak.
A przy okazji dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kundelka. Taka ciekawa, to nie kot, to pies, ale tak czy owak. Najfajniejsza rasa. Podobno.
Zaraz usłyszymy, że Bartek ma kota kundelka.
Ja myślę,
ej,
że
dostać kota kundelek.
Ja myślę, panowie, że jakby, żeby w sprytny sposób zakończyć ten temat, to myślę, że temat ras jest w ogóle bardzo ciekawy, szczególnie w kontekście ludzi. Co wy na to?
A ja na to powiem ci tak, skoro już wspomnieliśmy o wstawaniu na samolot, to może rozpoczniemy nasz coś ala kącik lotniczy dzisiaj, mianowicie...
Nie no, będą samoloty, będzie kącik lotniczy, no co
no
ci
tak,
chodzi?
Jest sam, dokładnie, tak. No, na tabletowo można było znaleźć takiego fajnego newsa o tym, że w samolocie Iberii, linii lotniczej Iberii, rozdanych zostało 200 smartfonów Galaxy Note 8. To zostało rozdane przez Samsung Hiszpania, czyli nie była to jakaś tam międzynarodowa akcja, że w każdym kraju teraz na wybranym losowym locie zostanie to rozdane. Swoją drogą zastanawiam się dlaczego, w sensie dlaczego nie...
Nagle nie, Damian by zaczął latać wszystkimi.
No wiadomo. Tak.
Wiesz co, z tego co wiem, po prostu każdy oddział danej, na przykład w tym momencie Samsunga, ma jakieś swoje akcje, które prowadzi i tyle, no i pewnie są oddziały biedniejsze, tak jak u nas, i bogatsze, jak w Hiszpanii, tak tylko się śmieję trochę.
No tak.
I tutaj warto powiedzieć, że nie było rozróżnienia na pasażerów biznesowych, premium, ekonomicznych, że wszyscy dostali po jednym Note 8, wszyscy.
A jestem ciekaw, czy obsługa dostała.
A to by było już wszystkiego, jakbym był stewardem i dostał Note 8, a mój rozum musiał rozdać 200, no bez przesady. A tutaj wiesz, bo jak rozdajesz posiłki na pokładzie, jak jesteś stewardem, to możesz liczyć, że ktoś powie, nie, dziękuję, ja nie jestem głodny. A wyobraź sobie, że ktoś ci odmawia wzięcia Note 8, ja sobie nie mogę wyobrazić takiej sytuacji.
Ja też nie. Znaczy, no wiesz, no, nie wyobrażam sobie tego, tak? No,
chociaż
nie, przepraszam, boję się, że mi się, nie wiem, wybuchnie. Nie, no to raczej
już... Nie, no właśnie, warto wspomnieć, że cała akcja miała na celu to, żeby pokazać, że teraz Note 8 można przewozić w samolotach i nie wybuchają.
Ale to jest zajebisty pomysł w ogóle. Gratuluję
no
super, im.
No, generalnie sztos. Akcja jest, no, mistrzowska.
Nie, no, no
mały
was,
koszt, no. A taka różnica. No tak. iNews idzie po całym świecie. Super pomysł.
No, no i pamiętajcie, że zawsze trzeba pamiętać, że dla firmy produkt nie kosztuje tyle, co w detalu, tak? To jest zupełnie inny koszt. W sensie, to jest zupełnie inny pieniądz, tak? I...
Ale właśnie... No tak, oczywiście, ale wiesz co, jeszcze zastanawiam się, dlaczego na przykład firma Iberia, dlaczego na przykład, nie wiem, z Lotem, czy z Ryanairem, nie? Nie poszło taką współpracę.
Z Ryanairem, że ci ludzie to by się pozabijali w Ryanie. Daj pan dwa, mogę dla koleżanki.
Powinni rzucić na środek 10 i niech ludzie przeskakują przez te fotele cholerne.
Stary, co tam by się działo, by prawdopodobnie samolot musiał w trybie awaryjnym lądować natychmiast, bo przecież wiesz... Jakby się a wyobraźcie sobie, jakby w Radomiu na Wigilii rzucili na przykład.
Ale jest tego, jest dostępny filmik jednego z pasażerów, który nagrywał to na Twitterze jakby. Znaczy nie, przepraszam, Iberia wrzuciła filmik, a też widziałem Iberia, takie, co tak, pasażerowie dostawali, wrzucali filmiki i powiem wam, że miny ludzi były po prostu kosmiczne, nie? Ludzie mieli takiego wytyfy i takiego w ogóle, co to się dzieje w oczach, że masakra, no.
No ale wiecie, to tak naprawdę... Można powiedzieć, że to był samolot pełen radosnych ludzi, tak? No, każdy,
no wiesz, płacisz, dajmy na to płacisz, bo to był lot krajowy z tego co wiem, ale no. nie zagłębiałem się za bardzo po flight radarze, jaki to dokładnie był lot, skąd dokąd, ale załóżmy, czysto tak hipotetycznie zakładając, płacisz wiesz w Polsce za bilet do Gdańska 200 w locie i nagle dostajesz gratisowo smartfon warty ponad 4000, nie? Wow.
Hiszpański Samsung zatweetował: At Samsung, when we fall, we not only rise back up, we learn to fly. I moim zdaniem, znaczy w ogóle niesamowita jest jedna kwestia, że Samsung, może teraz to już jest trochę późno, ale nigdy nie... Znaczy inaczej, ciężko byłoby uciec od tego problemu, ale oni naprawdę nie zamietli tego pod dywan na zasadzie, że teraz wiecie, wydali nowego tego i jest cisza w temacie, tylko podczas konferencji była o tym mowa.
Tak, oni jakby do tego wracają i na tym tak. Budują, że teraz jest super, teraz jest okej, okay. Jakby dają do zrozumienia, że była jednorazowa wtopa, przepraszają i teraz wiesz, że się poprawili, nie?
Dokładnie, więc ja uważam, że to jest dobre budowanie, tutaj Bartek ze swoim już podbudowaniem marketingowym może potwierdzić, że to jest świetne budowanie PR-u, tak? I tak jak powiedziałeś, Damian, koszt to żaden tak naprawdę, bo rozdać 200 dla nich, co im to za różnica? Samsung jest tak potężną marką, a PR tutaj ma dużo dla nich większe znaczenie na tym polu i moim zdaniem to jest super sprawa. Ja nie ukrywam, że chciałbym być na miejscu któregoś z tych... Przy moim strachu z lataniem, to bym poleciał. W takiej wersji bym poleciał, nawet niech będzie. Wsiądę do samolotu w takiej sytuacji, żeby dostać tego, żeby dostać Samsunga Galaxy Note 8.
No najfajniejsze tutaj jest to story, tak? Przede wszystkim właśnie to, że to, co powiedziałeś, ale też no to, że jakby oni więcej zyskują, przynajmniej moim zdaniem, na tym, że przechodzą przez ten kryzys i pokazują to ludziom, niż tak naprawdę na tym stracili.
No tak.
Bo
tak,
też
tak.
Firma zaczyna mieć jakby taki obraz bardziej emocjonalny. W sensie nie taki na zasadzie, jesteśmy producentem i tyle, tylko też mamy jakieś tam problemy, a ludzie lubią takie historie, wiesz. No lubimy takie tematy na zasadzie, że o, upadłem, ale jednak wstałem, powiedziałem sobie, jesteś zwycięzcą i walczyłem do końca.
Jesteś diamentem, a na pewno zdarzyło wam się też oglądać filmiki, na których ludzie tam, jakieś zaskoczenie, wiecie, nie wiem, Cristiano Ronaldo na placu w Madrycie, nie wiem, jakaś akcja.
Tak, ja dzisiaj oglądałem filmik, jak Kanye West wszedł na imprezę Travisa Scotta, stary, to tak bardziej jakby adekwatnie do grupy wiekowej, w której jestem.
No, dokładnie tak, no więc wiesz, więc jakby to moim zdaniem się takie rzeczy się sprawdzają, bo my teraz o tym mówimy, nie wiem, na Faun Arena o tym pisali, tabletowo o tym napisało i wiecie, i o tym jedni, drudzy, trzeci, ten PR jest zrobiony, no przecież nie rozdają tysięcy smartfonów, więc tutaj w ogóle nie ma tematu. Dobra, panowie, przejdźmy jeszcze do jednej kwestii. A propos, podaliśmy tutaj źródło, ja chcę jeszcze poruszyć temat, którym mam nadzieję, że się nie pozabijamy i mam nadzieję, że nie otworzę puszki Pandory, ale chcę was zapytać jedną rzecz. Jaki aktualnie serwis technologiczny w Polsce, polski, ja wiem, są amerykańskie The Verge, nie wiem, Engadget i tak dalej, youtuberzy, ale chciałem was zapytać, jakbyście mi powiedzieli, który serwis technologiczny w Polsce jest dla was teraz najciekawszym miejscem pozyskiwania informacji, na który wchodzicie i sprawia wam to jeszcze w miarę przyjemność, to byłoby to.
Może od Bartek niech zacznie, co?
Bo o, Bartek, to ryzykowne, no, jestem ciekawy, co padnie.
Coś Spider's padnie, Web.
Bo. Naprawdę? Spider's Web?
Tak.
Okej, okay, dobrze.
Ja co robisz teraz?
W sensie, nie, ale ja tam nie pozyskuję informacji. To jest oczywiste, że ja tam nie pozyskuję informacji, bo ja sobie informacji to pozyskuję raczej nie w Polsce w mediach, tylko bardziej wolę sobie czytać te po angielsku. Zresztą mam je głównie zalajkowane, nie lajkuję raczej tych polskich rzeczy. Ewentualnie nie antyfana, czasami obejrzę coś, ale tak to też rzadko. W każdym razie, no Spider's Web to jedyny jakby portal technologiczny w Polsce, na który moim zdaniem warto wchodzić, dlatego że jestem bardzo takim pro-zwolennikiem ruchu, który się toczy przeciwko Spider's Webowi i tego, jak po prostu notorycznie na każdym kroku, na nie wiem, Twitterze czy gdzieś można znaleźć jakąś cudowną wrzutę na Spider's Weba. Do tego stopnia, że nawet na Facebooku są wrzuty na grupach, nie wiem, youtuberów czy kogoś, gdzie po prostu ludzie cisną bekę ze Spider's Weba i ja się tym jaram, mi się to podoba, ja lubię taki dobry hejt, no nie? W sensie po prostu jadą po nich jak po łysej kobyle czy tam burej suce, jak to się mówi i ja to bardzo szanuję. To są takie okay. negatywne emocje w dobrym wydaniu. Bo
wchodzę
tam raczej ludzie...
jesteś rasowym hejterem, wchodzisz na serwis po to, żeby go hejtować.
Nie, ja tam nic nigdy nie piszę, stary, ja tam tylko czytam sobie na zasadzie.
A, wchodzisz z popcornem.
Znaczy ja nawet nie otwieram artykułów, ja tylko patrzę na te głupie nagłówki, no nie? Tak ja to czasami robię, że po prostu wchodzę, patrzę sobie, o, tutaj właśnie cudowny artykuł pana, ostatnio widziałem, udowodniłem w ciągu 7 dni, że MacBook nie zawsze działa. Ja tak, wow, mordo, ale jesteś sztosem, ale wymyśliłeś artykuł. Wow, kreatywność level hardcore. Hashtag Polish Boy, hashtag writer, hashtag creator, hashtag trendsetter. Ale jesteś sztosem, naprawdę. I to, no jest, no to jest piękna, kreatywna szkoła dziennikarska, która naprawdę powala czasami intelektualnym lotem.
Okej, okay, a Damian, a ty?
Ja mam, jeżeli chodzi o polskie serwisy, od dawien dawna takie dwa typy. I najstarszy mój typ, który kiedyś w ogóle czytałem komórkomanię. Jakby zacząłem od czytania komórkomanii. I ona u mnie została, ale tylko w kwestii takiej, że czytam tylko jednego, jedynego autora z tego portalu. To jest Miron Nurski, którego uwielbiam czytać, uwielbiam jego podejście do technologii. Pisze naprawdę bardzo fajnie i większością rzeczy się z nim zgadzam. Jakby to zostało tylko z tej części komórkomanii, którą czytam. Przez jakiś czas też zdarzało mi się poczytywać android.com.pl, jak jeszcze tam pisał Bartek Dul, którego też bardzo lubię i...
Mi też się kiedyś zdarzyło, to fakt.
Uważam, czytasz, że to? Pisał naprawdę spoko, ale jak Bartek tam odszedł, przestał się udzielać i tak dalej, to jakby zaniechałem ten temat. No i od dwóch lat z hakiem nawet, czytam tabletowo. No i moim zdaniem...
Nie tylko czytasz.
Nie czytam.
Przepraszam, ale drugi raz pada nazwa tego portalu w tym odcinku. Ja się pytam, gdzie są moje pieniądze?
No tak.
Tak, ty byś za wszystko chciał pieniądze, co nie?
Czytam tabletowo.
Tak, ja się sprzedałem. Jestem no tak, materialistyczną gnidą.
No to zwłaszcza na Facebooku się potrafi sprzedać, no ale to mniejsza o to.
No dobra, Damian,
Kolwiek to nie brzmi. No mówię, ja od jakichś ponad dwóch lat około czytam tabletowo i znowu wróciłem do pisania, to okazyjnego w sumie, bo tam codziennie no, oczywiście tam nie piszę, nie mam niestety na to czasu od października, ale cenię sobie ten portal przede wszystkim za to, że jest dużo newsów. Mniej przydatnych, bardziej przydatnych, ale generalnie są. Z reguły są na temat, nie ma jakichś głupich off-topów w tych artykułach walonych. i są też ukonkretyzowane informacje. No i przede wszystkim recenzje sprzętu, które robi Kaśka, uważam, że są no, takie bardzo... bardzo takie pełne, że tak powiem, nie? Że są wyczerpujące przede wszystkim. Można się dużo rzeczy dowiedzieć, takich gdzie indziej są te rzeczy traktowane bardzo po macoszemu, albo nie są w ogóle wspomniane te rzeczy. No i w zasadzie z polskich takich właśnie moich portali to są te dwa. Czasem wchodzę na Spidersweba, jak mi z reguły ktoś coś podeśle, jakiś link do zabawniejszy, żeby się pośmiać, na przykład dzisiaj, bo nie wytrzymałem. Dzisiaj muszę o tym wspomnieć, przepraszam panowie, ale dzisiaj został wrzucony tekst pod tytułem, znaczy dzisiaj w sensie w środę 25 października. Mac po prostu działa, ten mit obaliłem w ciągu tygodnia. No i pomijając fakt, co tam jest napisane, bo generalnie w większości tego nie czytałem, ale zawsze lubię zaglądać do komentarzy.
Jak to na Spidersweb'ie.
Tak, i w tym artykule gościu wspomniał, że moim zdaniem w polskim internecie brakuje wartościowej publicystyki na temat urządzeń Apple. Pomijam fakt, że Spidersweb dodaje dziennie przynajmniej kilka tekstów Apple, więc generalnie sami się zaorali, no i to tyle.
No tak.
A jak wiadomo, hashtag zaorane budzi ogromny poziom jakby euforii w umysłach młodych mężczyzn.
To ja wam z wami się podzielę jednym takim przemyśleniem, że od jakiegoś czasu cały czas poszukuję, tak jak poszukuję dobrej gazety technologiczno, takiej bym powiedział naukowej, i ostatnio ją znalazłem, bo muszę przyznać, że kupiłem numer Młodego Technika i nie wierzę po prostu, że jeszcze są gazety, w których jest więcej tekstu niż reklam. A to jest taki przykład i jestem bardzo miło zaskoczony i mam zamiar kupić nawet prenumeratę.
Myślałem, jest bardzo fajny Automotor czy coś takiego.
Do tego jest nie. Do tego jest bardzo fajny format, bo to jest taki mały książkowy, jak na przykład National Geographic. Wiecie jaki? To taka mały...
To znaczy dla twoich rąk to jest jaka A4 dla mnie.
No, a dla mnie, wiesz, dla mnie wszystko jest... W moich dłoniach wszystko jest duże. Nawet 5-calowy smartfon wydaje się jakiś kobylasty. Natomiast tak sobie ostatnio chodziłem, poszukiwałem i tak. Android.com.pl to cały czas dla mnie za dużo newsów, które są takie jakieś, nie wiem, nic interesującego.
To są przypisane po prostu
Spider-Sweba z portali Spider-Sweba nie mogę strawić. Tam jest po prostu Apple. Do tego dorzucimy jakieś aktualne statystyki... statystyki Androida, do tego dorzucimy...
Teraz samochody wrzucają.
Samochody, Pokemony i jeszcze jakieś głupoty. I takie artykuły, jak to Kralka ostatnio napisał, nie pamiętam, jak on ma na imię nawet, o tym, że o coś o tapetach, Jesus, litości. I to jest, wiecie, to jest hashtag nikogo. To tylko wzbudza taki niepotrzebny hejt, którym później Bartek się żywi, a Damian wchodzi sobie oglądać z popcornem i po prostu ja tego nie kumam, tak? I... po prostu nie rozumiem. Na Antywebie za to, którego lubiłem, muszę się przyznać, ostatnio jest strasznie dużo nudnych tekstów. Po prostu nudnych. Co mnie obchodzi to, że to nowe miejsce na warszawskiej mapie, które powinny znać wszystkie startupy. To jest hashtag nikogo. To naprawdę nikogo nie obchodzi. I ja
stary, cały jak czas... nikogo nie obchodzi? Boże, opłacone ładnie przez jakiś kampus startupowy.
Dobrze, okej, ale to się później niestety takie rzeczy się później niestety odbijają na tym, że na przykład statystyki nie są takie super idealne. I na przykład ja osobiście przestałem to czytać. I mimo tego, że tam znajduję czasami ciekawe teksty, na przykład o tym, że jest aktualizacja Evernote'a, to mnie bardziej interesuje na tym poziomie, ale naprawdę tekst iOS deklasuje Androida, jeżeli chodzi o sklep z aplikacjami. Ani nic nie wiesz, o co chodzi, ani nie wiesz w ogóle what the fuck, a już najbardziej rozczulałem je hashtagi, bo tutaj mamy użyte hashtag smartfony i smartphony. Wiecie, o co chodzi, czyli dwa napisane, jakby dwa formaty napisania i to jest jako hashtag. Albo robimy artykuł o tym, że nie krytyk nagrał obrzydliwy film. Ludzie, kogo to naprawdę obchodzi?
Stary, ale ostatnio... poczekaj, ale to jeszcze kogo to obchodzi, to jest jedno. Kto jeszcze ogląda tego krytyka? Co to jest? To jest bardzo ciekawe. Się... ja nie pamiętam, że ten typ istnieje. Stary, gdybyś o tym powiedział, to ja bym, też gdybyś o tym nie powiedział, to ja bym nie wpadł na to w ciągu najbliższego pół roku, że w ogóle istniał ktoś taki jak niekrytyk, bo go już nie widziałem z rok, no nie?
I oczywiście ja nie jestem krytyk, raczej ja sobie głosuję nogami, czytam co chcę, mam prawo wypowiedzieć się, co lubię czytać, czego nie lubię czytać. I muszę powiedzieć, że ostatnio bardzo zaskoczyło mnie InPlus tabletowo, które to nie jest żadna reklama. I Jezus, szczerze mówiąc, jakby raz. Nie mam, ja jakby jestem, głosuję czysto nogami. I na przykład bardzo mi się podobają po prostu teksty, które są. I bardzo mi się podoba to, że to są rzeczy, które naprawdę kogoś obchodzą, bo dużo bardziej mnie obchodzi to, że jest na przykład promocja w, nie wiem, BZWBK, która, albo aktualizacja PKO. Tam to się pojawiło też z tego, co widziałem, albo na Antywebie, albo na Spider's Webie, ale to, że na przykład jest fajna promocja na 30 zł BZWBK razem z Android Pay, czy to, że ES File Explorer jest w zniżkowej cenie w sklepie Google Play, to mnie, powiem wam szczerze, dużo bardziej mnie obchodzi niż ten cały syf, który po prostu jest wpisywany o niczym, bo co mnie obchodzi to, że startupy coś tam, przecież ja nie wiem, no wiecie o co chodzi, to obchodzi te 200 osób, plus faktycznie niby to obchodzi też tych, którzy, nie wiem, zapłacili za artykuł, jeżeli to jest płatne, jeżeli nie jest, to ja nie rozumiem istoty, nie wierzę, że to ktoś czyta, ale każdy redaktor każdego serwisu ma prawo decydować o tematach. My decydujemy o swoich, jesteśmy malutcy, ale decydujemy o tym, o czym chcemy powiedzieć. Zaskakują mnie takie tematy. Moim zdaniem to jest nuda i ja przez to zacząłem głosować nogami ostatnio za tabletowo, które mnie mega in plus ostatnio zaskakuje, dlatego że to stąd dowiedziałem się o tych 200 smartfonach Galaxy Note 8 i to był fajny news i to jest ciekawe. I ja akurat recenzję omijam, dlatego że mnie mało obchodzą recenzje z wyjątkiem oglądania Mobzilli, którą po prostu oglądam, bo lubiłem zawsze Pawła Warzechę słuchać, uważam, że to jest dobrze robione i tak dalej. I tego to omijam, ale takie serio newsy jakby technologiczne z polskich serwisów to teraz tylko stąd. I muszę przyznać, że cieszy mnie rozwój właśnie takich, wiecie, że nie jest, że powoli obok Android, jeszcze było to android.com.pl, ale że wyrastają kolejni jakby więksi gracze, a nie tylko ciągle słucham sporów typu, wiecie, Spider's Web kontra Antyweb, Antyweb kontra Spider's Web i tak dalej, ile można się w tym kisielu po prostu, nie wiem, szamotać, że tak powiem, oglądając polski internet technologiczny. Cieszę mnie, kibicuję ten, no co nie znaczy, że uważam, że takim serwisom jak Antyweb czy Spider-Web też nie życzę dobrze, bo ja życzę dobrze wszystkim, więc z założenia. I tak chciałem się z wami jakby tym podzielić, że po prostu dobrze jest czytać dobre rzeczy, tak? A i naprawdę polecam wam czytanie Młodego Technika. Sprawdźcie, to chyba w Empikach można dostać. I to nie jest żadna reklama. Nikt nam za to nie zapłacił. Nam za nasze słowa nikt nie płaci. Na szczęście. Bartek by pewnie chciał.
Po pierwsze, nie jesteśmy malutcy. Po drugie, to nie ma, że nikt nie płaci. Mają płacić. Nie no, co ty stary, tak, żartuję. Tak. Ogólnie rzecz biorąc, myślę, że problemem polskiej jakby sceny technologicznej jest to, że mamy bardzo dużo takiego czegoś, jak po prostu... To jest dosyć mały krąg tak naprawdę autorów. Większość rzeczy dzieje się tak naprawdę w Warszawie. To jest grupka osób, które tworzą te wszystkie portale, bo to tego nie jest dużo. To nie jest tak, że jedna redakcja to jest całe biuro, tak jak na przykład w przypadku The Verge i tak dalej. Tylko często to jest praca zdalna i tak naprawdę to są, wiesz, blogerzy albo osoby, które potrafią fajnie pisać, które połączyły się w jakimś tam zespole. I chyba to determinuje fakt, że po prostu nie zawsze to wszystko jest robione na tak wysokim poziomie, na jakim mogłoby być robione. Zresztą też pamiętajmy, jakby ja nie usprawiedliwiam Spider's Web'a, ale wiecie, Spider's Web jest w pewnym sensie odzwierciedleniem swojej grupy docelowej. Jeżeli on żyje tyle lat i tyle lat jakby ma za co żyć i tak dalej, to znaczy tylko o tym, że jest wielu Polaków i w ogóle czytelników, którzy jakby im odpowiada taki poziom, im odpowiada taka narracja, im odpowiada taki język, im odpowiada taki sposób komunikacji, jakichś tam emocji związanych z tą technologią. Także no, pozostaje nam nic innego, jak po prostu wziąć, załamać ręce i stwierdzić, że w tym tłumie ludzi, który jakby tłumnie ogląda czy tam czyta Spider's Web'a, no rzadko kiedy znajdzie się ktoś, kto jakby patrzy troszeczkę szerzej, troszeczkę dalej i troszeczkę w inny sposób na temat tej technologii.
Bo ty czasami tak spłaszczasz dla mnie, ale okej. Okay. Twoje no, prawo, twoje zdanie.
Ale jak ja spłaszczam, stary? No nie spłaszczam, no. Pójdź sobie, nie wiem, pójdź sobie do grupy ludzi, zapytaj ich, ale nie mówię o grupie ludzi na Placu Zbawiciela w Warszawie, tylko mówię o grupie ludzi, nie wiem, w Radomiu na rynku i zapytaj ich, skąd mają telefon, co wiedzą o tym telefonie i co to jest iPhone. I dowiesz się po pierwsze, że telefon to oni nie wiedzą, jaki mają, po drugie mają go od operatora, a po trzecie iPhone to gówno. I jakby w tym wszystkim, w tej pięknej jakby koncepcji świata dużo się zamyka, bo główne czytelnictwo nie pochodzi przecież, nie wiem, z samego centrum i od ludzi, którzy rzeczywiście zajmują się na co dzień jakimiś tematami dookoła dziennikarskimi, czy też na przykład związanymi z mediami społecznościowymi, tylko główne czytelnictwo są ludzie, którzy po prostu w wolnym czasie przeglądają sobie, nie wiem, TVN24, potem sobie wejdą na jakiś tam lokalny magazyn, a potem sobie poczytają coś o technologii. Ale jest banger. bo jak dzisiaj przeczytałem na stronie głównej Spidersweba, że Tesla to jest piramida finansowa, w sensie, że sprzedaż samochodów elektrycznych jest piramidą finansową, bo jest finansowana przez państwo, to tak się zastanawiam, czy teraz temat piramid finansowych jest aż tak bardzo seksowny dla gawiedzi, ponieważ mamy temat Amber Gold, czy w ogóle o co w ogóle, czy jakby o co chodzi, czemu ten temat w ogóle piramidy finansowej się tam pojawił, bo jakby treść samego artykułu w ogóle nie jest z tym związana, ale może my też powinniśmy nazwać nasz odcinek piramidą finansową, w sensie wymyśl na przykład hasło pod tytułem, nie wiem, utrzymanie kota to piramida finansowa, dzięki temu może skoczą nam kliki, lajki i w ogóle będziemy super sławni. Wierzę.
Super, super.
Powiem wam, panowie, że mnie zastanawia, ile odsłon na przykład generuje, ile wejść generuje taki Spider-Suit przez ludzi, którzy chcą po prostu wziąć popcorn i sobie poczytać dla beki, znam się, ludzie piszą w komentarzach i tak dalej, czasami ja to robię. To też mnie zastanawia zawsze.
A mnie to, panowie, w ogóle nie zastanawia i chciałbym,
tak, Sławek wrzucił temat, którego w ogóle nie zastanawia.
Dokładnie tak, dokładnie
pozdro
tak
600.
Jest. Panowie, kończmy, kończmy.
I
jest
tym pozytywnym już... aspektem przechodzimy do końca.
Ale... Tak, ale ja chcę tylko powiedzieć w skrócie, o czym nie powiedzieliśmy, a o czym jeszcze na pewno gdzieś tam zahaczymy, o problemach pikseli, o czym warto będzie jeszcze na pewno zajawić za jakiś czas, bo jest tego coraz więcej, mam wrażenie. Będę chciał też powiedzieć, panowie, już niedługo o Vivo X Play 7, które mam nadzieję będzie tak wyglądać, jak wam wysłałem, że będzie wyglądać. To są leaky, macie na naszym Telegramie do obejrzenia. Nie wiem, czy widzieliście, totalnie bezramkowy.
Widzę.
Oni pokazali...
A przekot.
I oni to oni pokazali technologię tego, aby czytnik linii papilarnych był w ekranie i która działa, tak więc bardzo możliwe, że będą pierwsi tak naprawdę z tego typu telefonem. Jakby tak wyglądał ten telefon, to byłoby wow. Nie powiedzieliśmy także o tym, że Gmail dostał możliwość dodawania dodatków do instalowania.
A w ogóle wiecie, że będzie chyba... Aha, a widzieliście nowy kalendarz Google'a?
Ładny.
Tak, tak, no i jest nowy kalendarz Google'a, w końcu po latach w ogóle doczekaliśmy. Ja mam co do niego cały czas jeszcze kilka uwag i ten. No i oczywiście, panowie, nie powiedzieliśmy o tym, że Apple Pay jednak nie dotarło do Polski. Ups, także tak, smuteczek. No i jeszcze wielu rzeczy nie powiedzieliśmy. Drodzy słuchacze, powiemy, na pewno niedługo pokomentujemy, a teraz, panowie, żegnajmy się do kolejnego odcinka.
Buziaszki, papa. Mówiłeś o tych mailach? Podziękowałeś za maile?
A tak, chciałem podziękować też oczywiście za maile z uwagami i tak, Porsche Design wywodzi się jednak troszkę z Porsche. To jedna osoba wie, o co chodzi, więc pozdrawiamy także.
Tak, dobra, ale fajnie w ogóle, w sensie ja też widziałem tego maila i chcę powiedzieć od siebie, że w ogóle bardzo szanuję tę postawę, która tam się wywiązała w tej rozmowie i kocham moich fanów. Kocham moich fanów.
Kocham moich fanów, Jesus. Damian, pożegnaj się miło.
Cześć wszystkim i zachęcamy do komentowania, wystawiania recenzji i pisania do nas.
Tak, koniecznie grajcie w Gotika.
I grajmy
w
Gotika.
Trzymajcie się na razie, cześć, hej.
No, pozdro, pa.